Pani dyrektor, rząd co pewien czas ogłasza kolejne łagodzenie obostrzeń wprowadzonych z powodu koronawirusa. Czy pani placówka to w jakiś sposób odczuwa i czy ma pani może sygnały, że wkrótce ułatwi to pracę placówkom kultury?
Oczywiście, że mamy sygnały, bo mamy rozporządzenia, które płyną z ministerstwa dotyczące naszego dalszego postępowania, ale jest na razie tylko rekomendacja, żeby zwolna przechodzić ze systemów pracy zdalnej do już takiej jak gdyby trochę mniej zdalnej pracy przy pełnym reżimie sanitarnym. Istnieje możliwość spotykania się zespołów muzycznych w małych bardzo grupach. To znaczy na przykład wczoraj chór ćwiczył w ilości 8 osób na dużej sali ćwiczeń, gdzie jakby możemy zachować ten dystans, a potem druga grupa wkracza na drugą zmianę. Ale klarownych rozporządzeń w tym względzie jeszcze nie ma. Jak planujemy sytuację dalej? Nasze zespoły się przygotowują w tej chwili, czyli opracowują materiał stosowny do wejścia na etap drugi czy trzeci, czyli zespoły wchodzą do studia i nagrywają to, co ja nazywam zasobami, czyli małe zespoły artystyczne nagrywają różne małe koncerty. Musimy coś puszczać w internecie, prawda? To jest jak gdyby pierwsze rozwiązanie, a drugie, które w tej chwili zaczynamy wdrażać, to jest streaming. Po prostu koncerty ustawiane na naszej scenie, która na szczęście jest bardzo dużą sceną, więc tutaj mamy bardzo duży komfort wykonawczy i zamierzamy streamingować te koncerty. Dalsze działania są takie, że już z panem profesorem Błaszczykiem zaplanowaliśmy praktycznie od ostatniego tygodnia maja, tylko że nie mamy na razie zielonego światła, występy na wolnym powietrzu. Ponieważ my mamy piękny amfiteatr, jak panu wiadomo, ale nie tylko, bo mamy przepiękne tutaj przestrzenie parku, który jest bardzo często odwiedzany przez mieszkańców Białegostoku. Więc tak mi się zamarzyło, żeby tutaj ustawić estradę i po prostu zrobić koncerty. Zobaczymy, na ile damy radę, ale myślę, że to jest rozwiązanie najszybsze. To znaczy, że kiedy skończymy ten etap koncertów wewnętrznych, nagrywanych, streamingowanych, wyjdziemy po prostu w przestrzeń zewnętrzną.
Planowanie w takiej placówce wymaga patrzenia daleko w przyszłość, ponieważ żeby ściągnąć dobrych artystów, solistów, dyrygentów, trzeba w ich kalendarz się wpisać, a kalendarze mają niektórzy wypełnione na rok, dwa, trzy lata. I jak to będzie wyglądało na przyszły sezon? Czy są już jakieś takie dalekosiężne plany? No i przede wszystkim, co z Eugeniuszem Onieginem?
Czekałam na to pytanie. Już mówię, no to jest taki troszeczkę temat, który zaczyna się robić jak serial telewizyjny trochę z tym Onieginem, ale może i taki będzie, ale na poważnie. Będzie Onegin, za chwilę wrócę do tego tematu. Podam panu chronologicznie, jak to widzimy. To też chronologicznie jest tak, że zamierzamy wrócić oczywiście w sierpniu z urlopów i wtedy zaczynamy czynić próby różnego rodzaju, ale również, jeżeli nam się uda i wszystko będzie dobrze, mam pomysł zbudowania wersji filmowej Verbum Nobile, bo tak jak powiedziałam, chcemy budować zasoby instytucji. We wrześniu podejrzewam, że zaczniemy znowu z koncertami plenerowymi. I jeżeli będą takie wytyczne i takie możliwości, to moim zdaniem koniec września, początek października wejdziemy do wnętrza. Otóż pierwszy planowany spektakl w tej sytuacji to jest oczywiście Jesus Christ Superstar, ponieważ poszło parę spektakli i koniec, prawda? Artyści w Warszawie i w całej Polsce czekają, publiczność z całej Polski czeka, a spektaklu nie ma, no więc trzeba zacząć od Jesus Christ Superstar. Potem wznowimy doktora Żiwago, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Potem mamy nasze Verbum Nobile, a potem nie będziemy robić Onegina na razie, tylko zrobimy Wesołą Wdówkę, która też była w planach tej instytucji, ale jakoś tak w okolicach Sylwestra najbardziej mi ten tytuł pasuje, bardziej niż Onegin. Po Wesołej Wdówce wrócimy do Onegina i w tej chwili jesteśmy na etapie rozmów z realizatorami. Tu się nam pewne sprawy trochę pokomplikowały, ale nie będę o tym opowiadać. W każdym razie te negocjacje są trochę trudne, bo są też związane z umowami w okresie pandemii. Onegin będzie, tylko jest kwestia czasu. Nawet w tak trudnej pandemicznej sytuacji poprowadziłam bardzo istotne rozmowy dla tej instytucji, chciałam panu powiedzieć. Istniała taka potrzeba założenia rady artystycznej, której nie było. W związku z czym zaczęłam wokół tego tematu krążyć i zaprosiłam parę wybitnych osobowości do tej rady artystycznej. Pana dyrektora Tomaszuka na przykład z Teatru Wierszalin, z czego się bardzo cieszę, bo to jest nasz lokalny teren. Dyrektora Nentwiga z Filharmonii Poznańskiej. Pana rektora Barana z Akademii Muzycznej w Warszawie, z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Pana Romana Lasockiego, który jest wybitnym skrzypkiem, byłym prorektorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ale również zaprosiłam do tej rady panią Elżbietę Penderecką. I z naszej instytucji najprawdopodobniej będzie pani to dyrektor Bielecka i pan Błaszczyk. A z Urzędu Marszałkowskiego już mogę powiedzieć, bo sprawy są oficjalne, jest to pani dyrektor Agata Puchalska, oczywiście, czyli dyrektor Wydziału Kultury. Czekamy na kandydaturę z ministerstwa, której jeszcze nie dostaliśmy. Ale zapraszam panią Penderecką przy okazji do naszej Rady Artystycznej, ale jeszcze zapraszam panią Penderecką do współrealizacji czy do stworzenia tu w Białymstoku, w naszej instytucji, Festiwalu Pendereckiego. I proszę sobie wyobrazić, że mam zgodę. Nie wyobrażam sobie bardziej prestiżowej imprezy.
Zapytałem panią o Eugeniusza Onegina, bo też mam takie pytanie od znajomych. Tak. kiedy
tak.
i czy w ogóle. Ludzie tęsknią za muzyką na żywo i też pewnie muzycy tęsknią za publicznością. Jak muzycy w ogóle znoszą ten okres dosyć trudny w ich karierze?
Muzyk jest istotą społeczną i jego twórczość się zderza z fluidami publiczności, tak bym to ujęła. To znaczy nie istnieje artysta w czterech ścianach. Ducha brak. Duch się rodzi w zespole, kiedy artyści się spotykają, duch się rodzi w zderzeniu z publicznością. Więc ja myślę, że artyści są mocno sfrustrowani. Ale zmierzamy do jakiegoś, mam nadzieję, finału tej całej sprawy pod kątem, że będzie onigień, że wszystko będzie dobrze, że będziemy tutaj gościć artystów, że będziemy dalej działać tak, jak sobie to założyliśmy, jak sobie obiecaliśmy i mam nadzieję, że nic się w tej kwestii nie zmieni. Takie optymistyczne zakończenie wypowiedzi z mojej strony.
Dziękuję pięknie. Naszym gościem była pani profesor Ewa Jerzykowska-Lipińska, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej.